Tak spoglądam na tę salę. Wydawało mi się, że będzie więcej miejsca. Mamy 130 krzeseł rozstawionych dzisiaj na tej sali. Praktycznie no, tylko trochę krzeseł jest wolnych. Ale kochani, zawsze możemy tu trochę krzeseł dołożyć. Jeszcze z 50 możemy dołożyć. Co najmniej 50 możemy dołożyć. I wierzę, że Pan Bóg będzie nas prowadził i w tym, aby to miejsce faktycznie wypełniło się ludźmi, sercami, które szukają Boga, które pragną Boga. I że to miejsce będzie coraz bardziej zapełniane. A zawsze możemy zrobić dwa nabożeństwa. Tak. Jeśli damy radę, to zawsze będziemy mogli zrobić dwa nabożeństwa. Drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam, tych, których nie zdążyłem przywitać na początku, którzy przyszliście troszeczkę później. Witam wszystkich, którzy są gośćmi, chociaż jak powiedziałem, nie robiliśmy szczególnych zaproszeń dla gości. Ale kto nas odnalazł, przyszedł, serdecznie witamy te osoby na tym miejscu. Drodzy, chcę się z wami podzielić Bożym Słowem. To słowo będzie pochodzić z listu do Hebrajczyków, 3 rozdziału. A więc otwórzmy Pismo Święte, list do Hebrajczyków, rozdział 3. I będziemy czytać od wersetu 1 do wersetu 6. Hebrajczyków, 3 rozdział. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczono o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszoną ufność i chwalebną nadzieję. Pozwólcie, że kilkoma, tak dokładnie 3 myślami z tego fragmentu chcę się podzielić. Ale najpierw może tak kilka słów ogólnych o liście do Hebrajczyków, o liście do mesjańskich Żydów. Po pierwsze, w tym liście Duch Święty przez autora przedstawia i mówi o tym, że Chrystus, że Mesjasz jest większy od. Że Mesjasz jest większy od aniołów, że Chrystus jest większy od Mojżesza i że kapłaństwo Nowego Przymierza, czyli to kapłaństwo Chrystusa, jest większe niż kapłaństwo Starego Przymierza. Także w tym liście autor mówi o tym, że Nowe Przymierze zawarte na krzyżu przez Jezusa Chrystusa jest lepszym przymierzem. To słowo lepszy pojawia się wielokrotnie w tym liście. Nowe przymierze jest lepsze niż pierwsze przymierze, niż stare przymierze. I na końcu, w związku z tym, że Chrystus jest większy, w związku z tym, że nowe przymierze jest lepsze, autor, Duch Święty wzywa ludzi wierzących do tego, aby całym sercem i w pełni wiary podążali za Chrystusem. Takie jest zwieńczenie. Ponieważ Chrystus jest większy, ponieważ nowe przymierze jest lepsze, dlatego w pełni wiary, z całkowicie szczerym sercem, całkowicie oddani i poświęceni, podążajmy za Chrystusem, podążajmy za Zbawicielem, podążajmy za Mesjaszem. I drodzy, z tego fragmentu, z którego przeczytałem, z 3 rozdziału, 3 myśli, które chcę wam przedstawić. Pierwsza znajduje się w wersecie 1 i brzmi ona w ten sposób: zważcie na Jezusa. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa. Powiedziałbym tak bezpośrednio do nas. Drodzy bracia, siostry, zważmy na Jezusa. Zważmy na Chrystusa. Może inaczej, zwróćmy naszą uwagę, zwróćmy nasze oczy, duchowe oczy na Chrystusa. To, co chcę powiedzieć, to tak, że szczególnie dzisiaj na tym miejscu chcę to jak gdyby tak bezpośrednio podkreślić do siebie i do nas, zważmy na Chrystusa. Gdy 6 kwietnia tego roku podpisaliśmy umowę na najem tego miejsca i oglądaliśmy to miejsce, ono wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy 11 kwietnia rozpoczęliśmy tutaj remont, przyszła ekipa braci z młotkami, bo to było najważniejsze narzędzie 11 kwietnia. Nie wiem, czy ilu z nas pamięta, jak to miejsce wyglądało. To miejsce wyglądało zdecydowanie inaczej. Dzisiaj wygląda zdecydowanie inaczej. Może będzie to przesadzony obraz, ale powiem, że to tak jak z nowonarodzeniem. Wcześniej życie człowieka jest pełne bałaganu, brudu i innych złych rzeczy. A później, gdy wkracza w nie Chrystus, to życie człowieka ulega przemianie, ulega odnowieniu. A więc to miejsce, w cudzysłowie, powiedziałbym, jak miejsce nowonarodzone. Dlatego dzisiaj jest taka szczególna pokusa, aby patrzeć na sufit, aby spoglądać na ściany, aby spoglądać na podłogę, jak parkiet wyszedł, aby spoglądać na pokoje, jak wyszły, oglądać i zwracać uwagę na to, jak to miejsce dzisiaj wygląda. Natomiast z całą odpowiedzialnością chcę podkreślić to, o czym mówi list do Hebrajczyków. Bracia i siostry, zważmy na Chrystusa. Patrzmy na Chrystusa. Zwróćmy uwagę na Chrystusa. Nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka, niż baczyć, zwracać uwagę na Chrystusa. I nie ma nic ważniejszego na nabożeństwie, jak patrzeć na Chrystusa. To jest cała istota i sens naszego spotkania, naszego zgromadzenia. Zobaczyć Chrystusa. Ja wiem, że to miejsce może się podobać. Ja wiem, że możecie się czuć tu, nie wiem, dobrze, estetycznie jest, no i na inne przymiotniki można używać. Ale naprawdę to w tym momencie nie ma większego znaczenia. W tym momencie i także w całym naszym życiu najważniejsze jest to, żebyśmy zważali na Chrystusa i zwracali nasz wzrok duchowy na Niego. I właśnie o tym mówi autor listu do Hebrajczyków. Bracia, współuczestniczy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa i dalej jest powiedziane posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Te dwie rzeczy, posłańca, kogoś, kto został posłany, kogoś, kto przyszedł z nieba. Wiecie, i gdy my patrzymy na tego posłańca, którym jest Chrystus i patrzymy na Jego ziemską służbę, to widzimy Jezusa pełnego mocy, widzimy Jezusa pełnego autorytetu, widzimy Jezusa namaszczonego Duchem Świętym, widzimy Jezusa, który czyni znaki i cuda, widzimy Jezusa, który karmi ludzi, widzimy właśnie działającego w mocy Ducha Świętego posłańca. Ale my musimy mieć troszeczkę szerszy obraz, większy i szerszy obraz tego posłańca. Dlatego proszę, abyśmy otworzyli list do Filipian, rozdział 2. List do Filipian, rozdział 2. I tam w tym liście jest też przedstawiony obraz właśnie tego posłańca, który przyszedł z nieba. I w 2 rozdziale od 6 wersetu czytamy takie słowa. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię. I co tutaj czytamy o tym posłańcu? O tym posłańcu czytamy to, że był w postaci Bożej. Podkreślona jest boskość tego posłańca. I czytamy o tym, że on się nie upierał zachłannie przy tym, by pozostać w tej pozycji, jaką miał tam w niebie. Nie upierał się zachłannie przy tej pozycji, lecz czytamy, że wyparł się samego siebie. Wyprzeć się samego siebie. To nie jest coś łatwego. Wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. Ten posłaniec przyjął postać sługi. Stał się podobny ludziom. Uniżył się i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. To jest ten posłaniec. Zważmy na tego posłańca. Zważmy na Chrystusa, który był w postaci Bożej i był Panem nieba, ziemi, Stwórcą Wszechrzeczy. I nagle ten posłaniec decyduje się, żeby się wyrzec samego siebie, żeby się uniżyć, żeby przyjąć postać człowieka, żeby przyjąć ciało ludzkie i tutaj stąpić na ziemię i być posłuszny woli Ojca aż do krzyża, aż do śmierci, po to, żeby nas zbawić, żeby nas okupić. I o tym mówi nam autor listu do Hebrajczyków. Zważajcie na tego Chrystusa, zważcie na tego Mesjasza, zważcie na tego Zbawiciela. Pamiętajcie o Nim. Drodzy, i kiedy rozważałem, jeszcze dzisiaj rozmyślałem nad tym słowem, to Bóg tak bardzo wyraźnie mi pokazał to, że jeśli my jako Kościół w Nowej Hucie chcemy spełnić posłannictwo, które Bóg ma dla nas, tamto posłannictwo dotyczyło Zbawiciela Chrystusa i On je wypełnił do końca. Ale teraz jest posłannictwo, które Bóg daje Kościołowi. Jeżeli my to posłannictwo mamy wypełnić, to te dwie rzeczy, które są zapisane w liście do Filipian, które dotyczą Chrystusa, muszą dotyczyć także nas. I te dwie rzeczy, które chcę podkreślić, które miały miejsce w życiu Jezusa, to jest uniżenie i posłuszeństwo. Uniżenie i posłuszeństwo. Uniżył się i był posłuszny. Dlatego spełnił to, z czym został przez Boga Ojca wysłany. I to samo dotyczy naszego życia. Jeżeli my mamy spełnić Boże posłannictwo dla tego miasta, dla tych ludzi, dla tej dzielnicy, te same cechy, te same postawy, które były w Chrystusie, muszą być naszym udziałem. A więc musimy się uniżyć w naszych sercach i być posłuszni naszemu Ojcu, naszemu Bogu. A wtedy dopiero to posłannictwo niesienia dobrej nowiny, zbawienia będzie mogło być wykonane przez nas. I po drugie, zważmy na posłańca i zważmy na arcykapłana naszej wiary, na arcykapłana naszego wyznania. A więc Jezus przyszedł z nieba, przeżył to ziemskie życie i stał się arcykapłanem naszego wyznania, naszej wiary. I w liście do Hebrajczyków, werset wcześniej, 2:18 czytamy, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Stał się naszym arcykapłanem, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Pamiętajmy, mamy arcykapłana, który może. Który może. To jest powiedziane, mamy tego, który sam przeszedł przez cierpienia i próby i może dopomóc tym, którzy przez to samo albo przez coś innego przechodzą. Może. Nawet jest taka pieśń, stara chrześcijańska pieśń, hymn. On może, ja wiem, że On może, ja wiem, że Jezus może dopomóc i mi. Nie tylko bratu, nie tylko siostrze, nie tylko komuś, o kim słyszeliśmy z świadectwa, ale że On może dopomóc także i mi. My musimy w tej wierze kroczyć, w tym przekonaniu kroczyć, w tej relacji kroczyć, że On może także dopomóc i mi. I może także w moim życiu uczynić przemianę i dać mi zwycięstwo. I o tym słyszeliśmy w poprzednią niedzielę, że przechodził przez cierpienia i próby. Zresztą list nam o tym mówi, Pismo Święte nam o tym mówi. Chrystus, który doświadczony we wszystkim, we wszelkim cierpieniu, wszelkim bólu, doświadczony we wszystkim, stał się przez to arcykapłanem, aby teraz mógł współczuć nam i dopomóc nam. Drodzy, nie jesteśmy absolutnie sami. To jest ważna rzecz w chrześcijaństwie, że nie jesteśmy absolutnie sami. Nie jesteśmy wolni od różnego rodzaju kłopotów i problemów, które spadają także na nas, na dzieci Boże. Zresztą Pismo Święte nam mówi, że deszcz pada na sprawiedliwego, niesprawiedliwego. Jak były upały, to nam tak samo świeciło w głowę, jak tym ludziom, którzy nie znają Chrystusa. Tak samo. Ten sam sposób, żeśmy odczuwali gorąco, w ten sam sposób, żeśmy odczuwali zmęczenie. Ale naszą wielką łaską jest to, że mamy Chrystusa, który może dopomóc mi w moim życiu, w mojej drodze, w mojej pielgrzymce. Dlatego chcę cię zachęcić do tego, abyś się nie poddawał. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś nie rezygnował. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś zważał w swoim życiu na Chrystusa. Na Chrystusa, który jest posłańcem i który jest arcykapłanem naszej wiary. Zważaj na Niego w swoim życiu. A będziesz widział, jak On jest mocny, jak On potrafi, jak On może dopomóc i tobie. I dalej w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale drugą myśl chcę podkreślić z tego fragmentu czytanego, werset 4. I ta myśl jest następująca. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany. Werset 4. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I popatrzmy się na ten świat tutaj, na którym żyjemy. Nie wiem, czy widzieliście, czy zdarzyło się, że jakiś dom taki dosłowny, fizyczny stąpił z nieba. Zazwyczaj każda, no mogę powiedzieć, tak mówi Biblia, każdy dom jest przez kogoś budowany. I te szczególnie domy, które są budowane na ziemi, są budowane od dołu do góry, ale nigdy od góry na dół, chyba że jest spuszczany już gotowa jakaś konstrukcja. Ale budowane są od dołu do góry. I każdy dom, mówi nam list do Hebrajczyków, jest przez kogoś budowany. I to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, też było przez kogoś budowane. Było budowane przez budowniczych Nowej Huty. Było budowane przez robotników, którzy budowali tę dzielnicę. Nie wiem, czy to były lata 50., może brat Jacek by wiedział, czy początek lat 60. Ten dom, to miejsce też było przez kogoś budowane. Z jaką myślą było budowane to miejsce? W latach, powiedzmy, końcówka lat 50. Z jaką myślą to było budowane? My wiemy dzięki tatowi Jacka, wiemy, z jaką myślą budowane było, że budowano tutaj to miejsce i była tutaj restauracja. Nazywała się Gigant. I resztki tej restauracji, czy jeszcze jakieś tam pozostałości z tamtych lat odnajdywaliśmy w trakcie remontu, bo takiej kapsli ja nie pamiętam. A mam prawie 50 lat. Jakie tutaj odnajdywaliśmy gdzieś tam w różnych miejscach. A więc to miejsce budowano z myślą o tym, że będzie tutaj restauracja i przez jakiś czas była restauracja, nazywała się Gigant, a później ją niechlubnie przezywano, nie powiem jak ją przezywano. Po nabożeństwie, jak ktoś chce, to może podejść i powiem, jak na nią tak potocznie się mówiono na tą restaurację. A więc był tutaj na początku Gigant. Później był klub studencki Fama. Jak żeśmy się śmiali z bratem Jackiem, w Hucie to za bardzo studentów nie było, ale klub studencki był. Klub studencki był, tylko z nazwy raczej był to klub studencki. Filmy, dyskoteki, pełna kultura. Przez ileś tam lat klub studencki Fama. A później Bzikoland. Miejsce zabaw dla dzieci. Ja przechodziłem tu z moją córką, przynajmniej kilka razy byłem. Jakieś drabinki wiszące u sufitu. Nie wiem, inne konstrukcje, które zostały uprzątnięte z tego miejsca. Dzieci tutaj wylewały poty swoje. Prawdziwie wylewały swoje poty. A w tej małej części, w której ja siedzę i tam jeszcze troszeczkę, kilka rzędów, po pewnym czasie Kościół Chrześcijan Baptystów rozpoczął swoje spotkania, swoje nabożeństwa. A więc jakaś część była wydzielona, nie całość tego, tylko część była tutaj wydzielona. I tutaj odbywały się pierwsze nabożeństwa przez jakiś okres, przez jakiś czas. Tak rozmawialiśmy, że Bóg naprawdę od dawna próbował zagospodarować to miejsce dla siebie. Było budowane z myślą, że będzie to restauracja. No jest to coś wspólnego z Kościołem. Karmienie. Nieco inne karmienie, ale karmienie. Ci z nas, którzy jesteśmy w zborze w Nowej Hucie od początku, to 19 lat temu, bo w roku 1992 pierwszy raz byliśmy w tym miejscu, jeszcze tutaj nie było Bzikolando, to była upadła fama, klub studencki upadła fama. Byliśmy w tym miejscu, oglądaliśmy to miejsce, mówiliśmy, byłoby to dobre miejsce dla zboru. W 1992 roku to było. Byłoby to dobre miejsce dla Kościoła. Ale wtedy w zborze było nas 30 osób. Nie wiem, czy nas było 30 osób. No dziś tyle nas mogło być, około 30 osób. I wtedy, no dzisiaj tak mogę powiedzieć, że to miejsce już Bóg miał na w swoim względzie. Już miał, od początku wiedział, co tutaj w tym miejscu będzie. Ale wtedy chyba tak to wygląda. To było ponad nasze siły, było ponad nasze możliwości. A więc, drodzy, każdy dom jest przez kogoś budowany. I to miejsce też zostało przez kogoś zbudowane. Można powiedzieć tak, że jeżeli wymaga coś remontu, no to też to miejsce musi być wyremontowane i to miejsce też zostało wyremontowane. Ale zobaczcie myśl, która się pojawia właśnie w tym wersecie czwartym na końcu. Lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I dochodzimy tutaj, no właśnie, do tego sedna, na które chcę podkreślić, że na końcu i na początku wszech rzeczy jest Bóg. Mimo tego, że to my, możemy powiedzieć, dajemy swoją energię, dajemy swoje siły, dajemy, nie wiem, swoje umiejętności, talenty, swój czas, ale tak naprawdę na końcu i na początku wszystkiego stoi Bóg. Bo bez Boga nic by nie było. Bez Boga nic by nie było. On jest początkiem i końcem wszechrzeczy. I kiedy naród izraelski wkraczał do Kanaanu, to Bóg skierował do nich takie znane słowa. Myślę, że wielokrotnie czytaliśmy te słowa. To jest Piąta Księga Mojżeszowa. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 8. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 8. I Bóg coś chciał przypomnieć, o czym chciał powiedzieć Izraelitom. I od wersetu 11 czytamy, 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, od 11 wersetu. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobywał dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, które nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obróci się to ku dobremu. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Kiedy już sobie wszystko pobudujesz, kiedy już sobie zbudujesz piękne domy, kiedy już będziesz miał dostatnie i wygodne życie i usiądziesz w swoim fotelu i powiesz, natrudziłem się, napracowałem się, ale teraz już mogę sobie odpocząć, bo już tak mam moje życie poukładane. To Bóg przypomina narodowi izraelskiemu, swemu ludowi przypomina, pamiętaj, że to Pan Bóg daje tobie siły i daje tobie mądrość do tego, żebyś mógł to wszystko mieć, abyś mógł to wszystko zrobić. To nie twoja siła i nie twoja mądrość to uczyniła, lecz Pan Bóg dał ci siłę i dał ci mądrość. I wiecie, kiedy znów wracałem, czytałem to słowo, przypominałem sobie świadectwa osób, które tutaj pracowały, a pracowały bardzo ciężko. Może dla was, którzy jesteście tutaj pierwszy raz, no wydaje się, że jest miło, jest przyjemnie, jest fajnie. Może przyjdzie taki dzień i wierzę, że przyjdzie taki dzień, że będziemy mieli takie troszeczkę inne nabożeństwo, na którym zrobimy prezentację i pokażemy wam, jak to miejsce wyglądało na początku, jak ono wygląda dzisiaj. Żeby był taki porównanie i kontrast. Ale wracając do tych osób, które tutaj pracowały, zdarzało się, że ktoś przychodził do mnie i mówił, mam nadnaturalne siły. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie powinienem mieć już sił, powinienem być zmęczony. Powinienem po prostu, bo generalnie nie jestem taki mocny na zdrowiu. Ale przychodząc tutaj, mam siłę, żeby wiele godzin pracować i kręgosłup mnie nie boli i ręce mnie nie bolą. Nie wymyślam. Tak było. Tak było. Nie prosiłem o te świadectwa, te osoby same podchodziły do mnie i mówiły mi to. Pamiętaj, że to Pan Bóg daje ci siłę i mądrość, aby potwierdzić swoje przymierze z tobą, aby potwierdzić swoje przymierze z nami. Ale na końcu pamiętajmy o tym, że tym, który wszystko buduje, jest Bóg. I niezależnie od tego, jak kto się napracował, chwała należy się Bogu Najwyższemu. Chwała należy się Panu Bogu. Możemy zapomnieć już, kto ile się napracował. Już jest pora powoli zapominać. Chwałę i cześć oddajmy temu, który wszystko zbudował. Temu, który wszystko zbudował. I kiedy wznoszono ten obiekt na początku, w latach, jak powiedziałem, 50., to wtedy Pan Bóg już wiedział i widział to nabożeństwo. To już wtedy Pan Bóg wiedział, że my tu będziemy siedzieć. Że my tu będziemy śpiewać pieśni. Że tu my będziemy się modlić. Że tu będziemy Bogu oddawać chwałę i cześć. I trzecia myśl, wracając do listu do Hebrajczyków, do rozdziału trzeciego. Trzecią myślą chcę się z wami podzielić. Zapisana ona jest w wersecie 6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. A domem Jego my jesteśmy. I z jednej strony jest mowa o ziemskiej budowli, którą każdy buduje, a z drugiej strony jest powiedziane tutaj o duchowej budowli, jest powiedziane, a domem Jego my jesteśmy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na te dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest dom dosłowny, fizyczny, ziemski. To jest jedna sprawa. My możemy powiedzieć tak, kaplica, miejsce zgromadzeń, ważna sprawa, ważna, szczególnie dla nas, którzy przez lata zgromadzaliśmy się tutaj w różnych miejscach na terenie Nowej Huty. Nie mieliśmy nigdy takiego swojego, wiecie, stałego miejsca. I bywaliśmy w różnych miejscach, począwszy od spotkań domowych, kino Sphinx, dom dziecka na osiedlu szkolnym, Nowochódzkie Centrum Kultury, Stoki 44, Górali 15. To są miejsca, gdzie odbywały się nasze spotkania, więc wiecie, w końcu posiadanie takiego jakiegoś jednego stałego miejsca wiemy, że jest bardzo ważne i możemy powiedzieć, to na pewno jest wielkie błogosławieństwo i to jest wielkie błogosławieństwo. Ale słuchajcie, to nie może nam przesłonić jednej zasadniczej kwestii, która to jest powiedziana, że domem Jego my jesteśmy. Nawet najpiękniejsza świątynia, nawet najpiękniejsza budowla, jeśli tam nie ma duchowego życia, to jest niczym. Jeśli tam nie ma duchowego życia w środku, to są tylko mury. Jeśli tam nie ma prawdziwego duchowego życia, tak naprawdę nie spełnia Bożej funkcji, nie spełnia Bożego przeznaczenia. Ważniejsze i zdecydowanie ważniejsze jest o tej dosłownej budowli, jest ważniejszy ten dom duchowy. I właśnie autor listu do Hebrajczyków mówi, że domem Jego my jesteśmy. I teraz popatrzmy, jak kontynuuje tą myśl apostoł Piotr w swoim liście. To jest pierwszy list Piotra, rozdział 2 i od 2 do 5 wersetu apostoł Piotr mówi w ten sposób. Jako nowonarodzone niemowlęta Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, a list do Hebrajczyków mówi, a domem Jego my jesteśmy. W kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To musi być zawsze w pamięci, na względzie, że to my jesteśmy domem. I my jako żywe kamienie mamy się budować w dom duchowy. I chcę powiedzieć tak, że był czas, kiedy angażowaliśmy wszystkie swoje siły i środki w to, żeby to miejsce doprowadzić do takiego stanu, jaki jest dzisiaj. I to wymagało ogromnego poświęcenia i ogromnego wysiłku. Ale też mam głęboką świadomość tego, że jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy się budowali w dom duchowy. Abyśmy teraz budowali się w dom duchowy. Żebyśmy teraz nasze wszelkie siły skierowali ku temu, aby budować się w dom duchowy. Aby się budować w to kapłaństwo święte. Bo tylko w ten sposób będziemy mogli spełnić to, do czego powołał nas Bóg. Jeśli mieliby przychodzić tutaj ludzie tylko dlatego, że nie wiem, jest tu przyjemnie, że jest estetycznie, że jest ładnie, że jest może wygodnie, to naprawdę to nie spełnia Bożego wymogu. Bo musi być ten duchowy dom, to kapłaństwo Nowego Przymierza, aby Boże dzieła mogły mieć tu swoje miejsce i mogły się tutaj realizować. Dlatego właśnie to Boże Słowo wzywa nas do tego, abyśmy się budowali w ten dom duchowy. Jak się mamy w ten dom duchowy budować? Jak? W jaki sposób? I od drugiego rozdziału, od pierwszego wersetu czytamy: odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Po pierwsze trzeba odrzucić. I to jest powiedziane wszelką. Wszelką. I na końcu jest jeszcze podkreślone i wszelką obmowę. Wszelką obmowę odrzucić. Duchowy dom. Budujcie się w duchowy dom. Budujcie się w kapłaństwo święte. Budujcie się w coś, co sprawi, że będą mogły być składane duchowe ofiary, tam jest powiedziane, przyjemne Bogu. I o to chodzi, żeby na tym miejscu był dom duchowy, w którym będą składane ofiary, przyjemne ofiary, miłe Bogu. Więc aby tak się działo, musimy odrzucić to, o czym mówi nam Piotr w tym liście. I dalej, jako nowonarodzone niemowlęta mamy zapragnąć niesfałszowanego duchowego pokarmu, duchowego mleka. Zapragnąć. I dzisiaj znów, gdy rano czytałem to słowo, jakoś ten jeden wyraz wyskoczył z tego drugiego wersetu, niesfałszowanego. I Bóg przemawiał do mego serca. Powiedział mi tak, że sfałszowany pokarm nie przynosi żadnego zbudowania. Przynosi tylko zamieszanie do życia człowieka. Możesz go słuchać i słuchać i słuchać i karmić się tym, karmić się. Jeżeli to jest sfałszowany pokarm, nie będziesz miał z tego żadnego pożytku. Lepiej, żebyś tego nie słuchał. Szkoda czasu. I kolejna myśl, którą wierzę, że Duch Święty skierował do mego serca, żeby wam powiedzieć dzisiaj. Zacznijmy od nowa czytać samemu Boże Słowo z modlitwą. Zacznij od nowa czytać Boże Słowo z modlitwą. I będziesz się karmił niesfałszowanym duchowym mlekiem, duchowym pokarmem. I przez nie będziesz wzrastał w zbawienie. Będziesz nabierał siły i będziesz nabierał mocy do życia dla Pana. I dalej, werset czwarty, przystąpcie do Niego. Jest mowa o kamieniu żywym, o Chrystusie. Przystąpmy do Chrystusa. Budujmy się w dom duchowy, odrzuciwszy wszystko, co złe, zapragnąwszy duchowego pokarmu, niesfałszowanego, i przystąpmy do Chrystusa. I tak jak list do Hebrajczyków mówi, zważajmy na Chrystusa, przystąpmy do Chrystusa, patrzmy na Chrystusa. I przez to budujemy się w dom duchowy i budujemy się w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary. I przychodzimy na to miejsce, jesteśmy domem duchowym. My, nie te mury, tylko my jesteśmy domem duchowym. I składamy Bogu ofiary. Żywe, święte, święte. Święte ofiary składamy Bogu. I tą ofiarą jest owoc naszych warg. Jest nasza modlitwa, jest nasza pieśń, jest nasze świadectwo. Żywa, święta, duchowa ofiara przynoszona Bogu. I pamiętam świadectwo jednego z moich znajomych, jak na nabożeństwo przyszli do niewielkiego zboru, to było na drugiej stronie Polski, do niedużego zboru przyszli na nabożeństwo. I na tym nabożeństwo było kilkanaście osób, może było 20 osób. I oni byli takimi ludźmi, którzy dopiero zaczynali chodzić do zboru. Nie wiem, czy to było pierwsze ich nabożeństwo, tego nie pamiętam, czy to było ich pierwsze nabożeństwo. I oni powiedzieli, no nic szczególnego, grupa ludzi, ale to, co przekonało ich, co dotknęło ich serca, to były modlitwy ludzi zanoszonych na tamtym miejscu. Modlitwy ludzi. Powiedzieli, to jest autentyczne, szczere, prawdziwe życie z Bogiem. Tego chcemy. W duchowym domu są składane duchowe ofiary i one mają niesamowitą siłę ewangelizacyjną. Dotykają życia ludzi. Nie, wiecie, to cały wystrój. I tak temu światu nie dorównamy. Przecież wiecie o tym. Oni są wiele lat przed nami. Oni są wiele lat przed nami. My nie dorównamy temu światu. Ale chodzi o to, żeby był duchowy dom i kapłaństwo święte, i duchowe ofiary składane Bogu. I to będzie dotykać życia ludzkiego. Domem Jego my jesteśmy i w ten dom duchowy się budujmy. I bracia i siostry, na zakończenie. To, co mówił autor listu do Hebrajczyków. Zważmy na Jezusa. Po nabożeństwie będziecie mogli sobie pochodzić. Tak, już niektórzy nawet pospacerowali troszeczkę. Ale zamknęliśmy drzwi na górze specjalnie na klucz, żeby w czasie nabożeństwa nie było zwiedzania. Żebyśmy byli tutaj. My, dzieci, wszyscy, żebyśmy byli tutaj. Bo mamy świętą społeczność z Panem. Ale zaraz po nabożeństwie wszystko otworzymy. Zważajmy na Jezusa. Zważajmy na Jezusa. Druga rzecz. Tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Pamiętajmy, tym, który wszystko zbudował, jest Bóg i Jemu oddajmy za wszystko, zawsze chwałę. I po trzecie, budujmy się w dom duchowy, bo domem Jego my jesteśmy. Budujmy się w dom duchowy. Teraz niech będzie czas intensywnego budowania się w dom duchowy. Do tego nas wzywa Boże Słowo. To chciałbym, żebyśmy powstali do modlitwy. Żebyśmy powstali do...